Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Zgodnie z zapowiedzią Studio Obok jest już z nami pan Wojciech Andrusiewicz, dyrektor działu komunikacji, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Zdrowie dopisuje?
Zdecydowanie, chociaż lekka chrypka, ale u mnie to naturalne w takim okresie. Ale generalnie zdrowie, najważniejsze zdrowie jest.
No tak, tak pytam o to zdrowie, bo wielu rodziców narzeka, że teraz dzieci chorują, zapalenie skrzeli,
no moje
zapalenie
dzieci
gardła.
Rzeczywiście troszeczkę przeziębione, chora krtań, ale to już człowiek do tego przywyka, że w okresie takim jesienno-zimowym dzieci częściej chorują z uwagi na częste przebywanie w otoczeniu innych chorych. Dzieci mają trochę mniejszą odporność, ale tragedii nie ma.
A w jakim wieku są pana dzieci?
Moje dzieci to jest 9 lat, córka Julia i 4 lata córka Iga. Jedna do szkoły, druga do przedszkola.
No to pozdrawiamy dziewczynki serdecznie. Życzymy dużo
dziękuję.
Zdrowia. Rozpocznijmy od takiego tematu kobiecego. Czy manikur, przekłuwanie uszu, czy tego typu rzeczy będziemy wkrótce wykonywać tylko w gabinecie lekarskim? Chodzi oczywiście o podniesienie wymagań higienicznych.
Zdecydowanie dla nas najważniejsze jest zdrowie nie tylko pacjentów, którym się zajmujemy na co dzień, ale ogólnie rzecz biorąc Polaków, więc tutaj z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w tamtym roku rozpoczęliśmy taką akcję przyznawania certyfikatów dla salonów kosmetycznych, które propagują, można by rzec, zdrowe zabiegi.
Czyli powinniśmy prosto o to zapytać, tak?
Tak, czyli chodzi o to, żebyśmy mieli pewność, że idąc do salonu kosmetycznego, żeby większość kobiet, ale mężczyźni też czasem bywają w salonach kosmetycznych, ta świadomość w tym zakresie też się zmienia i
a
postawy Polaków.
Ja jeszcze nie.
Kiedyś żona namawiała, żebym z nią poszedł, zobaczył, ale na razie się wstrzymuję.
Nie ciągnie mnie w tym jeszcze kierunku.
Wolę w tym czasie na basen pójść. Ale zdecydowanie ważne jest, żebyśmy mieli świadomość, że do kosmetyczki, której idziemy, do salonu, do którego idziemy, że wszystko, co czynią tam z naszym ciałem, jest, kierują się zasadami dbałości o zdrowie. To znaczy, że wszystkie narzędzia są sterylne. To znaczy, że wszystkie procedury są nakierowane na tą dbałość o higienę, żeby nie dochodziło do zarażeń, bo no niestety w ostatnich latach mieliśmy dość dużo nonszalancji w zakresie między innymi przy salonach tatuaży czy przy salonach kosmetycznych. Coraz więcej jest tych usług i niestety osłabiła się ich jakość.
I przechodzimy do tematu, którym żyje świat. Chińskie władze potwierdziły 440 przypadków zachorowania na koronawirusa. Centrum Analiz Globalnych Chorób Zakaźnych w Londynie prognozuje, że zarażonych może być nawet 1700 osób, a Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega szpitale na całym świecie o możliwości wybuchu epidemii. Czy jest się czego obawiać w Polsce?
Nie ma się czego obawiać i tutaj od razu uspokajam. Jesteśmy bezpieczni. Większe zagrożenie mają te państwa i te miasta w Europie, które bezpośrednio i dosyć często kontaktują się z prowincją, w której leży miasto Wuhan, bo to tam jest tak naprawdę ognisko wirusa. I jeżeli następuje duża wymiana osób, pasażerów między miastem, a innymi miastami na świecie, czy też w Europie, to może istnieć zagrożenie rozprzestrzeniania się tego wirusa. My takich kontaktów i dużej liczby pasażerów, ogólnie rzecz biorąc na kierunku chińskim, aż nie mamy, więc możemy być spokojni. Pamiętajmy, że te wirusy, koronawirusy, one są w naszym otoczeniu. To nie jest tak, że to jest coś nowego. Z tymi wirusami żyjemy na co dzień. W Chinach znaleziono nowy szczep, na który teraz jest wzmożona zachorowalność, ale nie jest to nic spektakularnego. Te wirusy są wokół nas, ale podkreślam, jesteśmy bezpieczni. Jeżeli jednak planujemy jakieś wyjazdy, to ogólnie rzecz biorąc, tak jak i na kierunku chińskim, tak i w ogóle. Pamiętajmy, że jeżeli mamy chwilowe osłabienie organizmu, dotykają nas różne mniejsze lub większe choroby, nie podróżujmy, bo przy osłabionym organizmie podróża, szczególnie podróże na kierunkach, w których istnieje zagrożenie zakażenia, zarażenia, no są wtedy wątpliwe dla nas.
I kolejny bardzo interesujący temat, do którego wracamy na antenie Radia Warszawa, czyli nowy model ochrony zdrowia psychicznego zostaje wprowadzony przez Ministerstwo Zdrowia. Na czym te zmiany związane z psychiatrią dziecięcą teraz będą polegały?
Można by rzec tak kolokwialnie, że to jest tak odhospitalizowanie tematu psychiatrii dziecięcej. Pamiętajmy, że dzieci często, jeżeli trafiają dzisiaj do psychiatry, trafiają z różnymi problemami, z którymi tak naprawdę od razu psychiatra nie powinien walczyć. Są to problemy emocjonalne, są to problemy z zachowaniem. Do niedawna nie było gdzie ukierunkować takiego dziecka. Ono trafiało od razu do psychiatry, trafiało od razu na oddział. Weźmy pod uwagę fakt, że dziecko, które obraca się w środowisku innych dzieci, a pamiętajmy, że wśród dzieci szybko się rozchodzą różne tematy i dzieci potrafią stygmatyzować. Więc każdy pobyt w szpitalu i w szpitalu psychiatrycznym, jeżeli się dowie o tym środowisko szkolne, to dla takiego małego pacjenta, dla dziecka, to jest straszna trauma. Mhm. Nawet mniejszą traumą jest wówczas ten szpital, z którym musiało się skontaktować, w którym musiało być obecne, a większą traumą jest potem doświadczenie odium koleżeństwa, gdzie na to dziecko spadają różne opinie kolegów i koleżanek ze szkoły, a do szpitala naprawdę w większości przypadków trafiać nie trzeba. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w Polsce mamy 1000 łóżek szpitalnych dla dzieci na psychiatrii, a dajmy na to we Włoszech mamy tych łóżek 35, to pokazuje skalę, z jaką musimy się mierzyć. Dziecko, jeżeli ma problem emocjonalny, problem z zachowaniem, jeżeli też jest po leczeniu na przykład i wymaga konsultacji, nie powinno trafiać z powrotem do szpitala. Ono powinno trafiać do psychologa, do psychoterapeuty, do terapeuty środowiskowego. Mhm. Dlatego my wprowadzamy taki
trzypoziomowy system, tak, tak, ochronę. Mhm.
Trzypoziomowy system walki o zdrowie psychiczne dziecka. Tym pierwszym poziomem, który jest nowością w naszym kraju, to są właśnie wprowadzane poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne dla dzieci. W tym momencie będą ogłaszane przez Narodowy Fundusz Zdrowia konkursy na poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne. Praktycznie w każdym powiecie taka poradnia ma być, bo to ma być w granicach 300 poradni, mhm, tak żeby na jedną poradnię przypadało mniej więcej 20 tysięcy dzieci. Te poradnie mają być jak najbliżej środowisk dzieci. Jeżeli więc dziecko ma jakiś problem, rodzice widzą, że jest ten problem, kierują się do poradni, która jest najbliżej ich, w powiecie, w którym mieszkają.
Czyli to jest pomoc krok po kroku, tak?
Pomoc krok po kroku. Poradnia jest bezpłatna. Dziecko tam trafia, jest diagnozowane przez psychoterapeutę, psychologa, terapeutę środowiskowego.
Ciekawe, od razu kolejne pytanie. Ile będzie czekało, prawda, na spotkanie?
Chcemy, żeby te konsultacje odbywały się tak naprawdę zaraz po zgłoszeniu. Dlatego te 300 poradni, żeby był jak najlepszy i jak najbliższy kontakt z tą poradnią, żeby ta poradnia mogła, żeby ci psychoterapeuci mogli też docierać do środowiska szkolnego, środowiska, w którym mieszka dziecko. To jest niezbędne. 15% tych terapii, które będą prowadzić poradnie, ma być w miejscu, w środowisku, w którym są dzieci. I nie ma żadnej farmakoterapii na pierwszym poziomie, więc...
A tak dotychczas było?
Jeżeli dziecko dzisiaj trafia do szpitala, to bardzo często od razu jest farmakoterapia. My chcemy z tym walczyć. Nie każde dziecko od razu nadaje się do farmakoterapii. Jeżeli na tym pierwszym poziomie psychoterapeuta, psycholog widzą, że nie są sobie w stanie poradzić, mhm, że problem jest większy, wówczas przechodzimy na drugi poziom. Do takich centrów zdrowia psychicznego, gdzie już mamy kontakt z lekarzem. Ale znowu, to nie jest jeszcze szpital. Dziecko nie styka się tutaj z odium pobytu szpitalnego. To jest na razie lekarz, można by rzec, w przychodni, w takim centrum środowiskowym.
A czym będzie zajmował się terapeuta środowiskowy?
Terapeuta środowiskowy, tak jak i psychoterapeuta, mhm, i psycholog, będą mieli za zadanie otoczyć dziecko i jego najbliższych opieką, tak by pomóc w rozwiązaniu problemów, które się nawarstwiają. Terapeuta środowiskowy, tak jak i psychoterapeuta, będą mieli za zadanie odwiedzić środowisko, odwiedzić dom tego dziecka, zobaczyć, czy tam nie ma problemu, odwiedzić szkołę, w której dziecko się, mhm, uczy, żeby sprawdzić, czy być może te problemy, które zaczynają się pojawiać, nie wynikają z obecności w danym środowisku. Więc ten pierwszy poziom to ma być bliski kontakt z pacjentem, bliski kontakt z dzieckiem.
A całodobowa opieka psychiatryczna to już jest trzeci poziom tej opieki, prawda?
To już jest trzeci poziom, mhm. Trzeci poziom to już są oddziały szpitalne i tam chcemy, żeby docierało jak najmniej dzieci. Żeby ich problemy były rozwiązywane na pierwszym i na drugim poziomie. Najlepiej jakby jak najwięcej problemów było rozwiązywanych już na pierwszym poziomie. My widzimy po wprowadzeniu centrów zdrowia psychicznego dla osób dorosłych, że ta liczba pacjentów trafiających do szpitala ostatecznie, na oddziały szpitalne, się zmniejsza. Jeżeli pacjent jest zaopiekowany poziom niżej albo dwa poziomy niżej, mhm. To jest bardzo duża szansa, że on ostatecznie do szpitala nie trafi i nie będzie musiał się mierzyć z pobytem szpitalnym, bo to też niejednokrotnie dla takiego pacjenta, dla takiej osoby jest też wstrząs.
Mhm. Czyli obiektywna ocena, tak, spokojna diagnoza.
Zdecydowanie tak. Opieka, sprawdzenie w środowisku, w którym żyje pacjent, jak on reaguje na to środowisko i systematyczny kontakt z psychoterapeutą, z terapeutą środowiskowym, z psychologiem. Jeżeli dziecko będzie musiało też odbyć jednak tą hospitalizację, to po powrocie znowu. Nie chcemy, żeby to dziecko wracało do szpitala, tam było konsultowane, tylko te konsultacje i opieka nad dzieckiem ma się odbywać znowu, na tym pierwszym poziomie. Tak, żeby ten pierwszy poziom opiekował się dzieckiem i jego rodziną.
Mhm. Drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnego tematu. Przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj pan Wojciech Andrusiewicz, dyrektor działu komunikacji, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. Sepsa jest dziś co piątą przyczyną zgonów, częstszą niż nowotwory. Oczywiście to nie znaczy, że mamy nowotwory lekceważyć. W jakim sensie ten program profilaktyki onkologicznej wpływa dzisiaj na jakąkolwiek poprawę zdrowia Polaków?
My podsumowaliśmy właśnie w zakresie onkologii pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej. I tutaj ogromny sukces tej sieci. Wprowadziliśmy ją na początku w dwóch województwach, w świętokrzyskim i w dolnośląskim, potem dołączyły podlaskie i pomorskie. I zauważyliśmy, że ta Krajowa Sieć Onkologiczna, ten pilotaż odniosła spektakularny sukces. Wystarczy zacząć od informacji, że 80% pacjentów, którzy przeszli przez Krajową Sieć Onkologiczną, przez ten pilotaż, stwierdziło, że po pierwsze, czas oczekiwania na wizytę jest albo odpowiedni, albo nader szybki. Więc to już jest bardzo ważne, bo to, na co dzisiaj narzekają pacjenci w leczeniu onkologicznym, to jest czas oczekiwania. Czas oczekiwania na diagnostykę, czas oczekiwania potem na leczenie. My skracamy ten czas. W chorobach, w nowotworach płuc czas oczekiwania w Krajowej Sieci Onkologicznej w pilotażu skróciliśmy z 3 miesięcy do 2 dni. Więc to pokazuje spektakularny sukces tego projektu. Dalej, nam zależy w sieci onkologicznej po pierwsze na przeprowadzeniu pacjenta od momentu, w którym zgłasza się z problemem, podejrzeniem, że jest problem onkologiczny, mhm. aż do momentu zakończenia leczenia. Pacjent dostaje do dyspozycji takiego koordynatora, który idzie z nim od początku, kiedy się pacjent zgłosi.
Czyli on nad nim czuwa, tak?
On nad nim czuwa i jest z nim do zakończenia, aż do zakończenia terapii. Po drodze standaryzujemy wszystkie badania, standaryzujemy jakość prowadzonych procedur. Na każdym etapie jest monitorowanie, nadzorowanie, konsylia lekarskie, które mają oceniać stan zdrowia, zakres choroby nowotworowej. Mhm. Pacjent ma być systematycznie monitorowany. Jeżeli w Krajowej Sieci Onkologicznej widzimy, że w danej jednostce, do której pacjent się zgłasza, nie mamy możliwości przeprowadzenia szybko diagnostyki czy też zabiegu, pacjent w ramach Krajowej Sieci jest przekierowywany do innego ośrodka. Dzięki temu, że jest ta sieć, jednostki między sobą mogą się kontaktować, mogą przekierowywać pacjenta, pacjent szybciej jest diagnozowany, szybciej
przeprowadzane. Tam, gdzie jest na przykład mniejsza kolejka, tak?
Dokładnie tak, szybciej są przeprowadzane badania, stąd też to zadowolenie pacjenta, gdzie prawie 20% pacjentów stwierdza, że czas, w którym się nimi zaopiekowano, jest szybszy niż oczekiwali.
I to jest zaskoczenie. To ile województw będzie w tej Krajowej Sieci Onkologicznej?
My kończymy pilotaż w tej chwili, który ostatecznie prowadziliśmy, jak mówię, od początku były dwa województwa, potem dołączyły jeszcze dwa. Teraz kończymy pilotaż, wchodzimy w cały kraj. Więc Krajowa Sieć Onkologiczna...
Bo zdało to egzamin, tak?
W tym roku chcemy, żeby objęła cały kraj wszystkich pacjentów na terenie Polski.
A jak pan ocenia świadomość ewentualnych, potencjalnych pacjentów w Polsce, jeśli chodzi o choroby nowotworowe?
Niestety tą świadomość musimy cały czas budować. To jest duże wyzwanie przed nami. Niestety nadal widzimy, że szwankują badania profilaktyczne w zakresie cytologii. Jeszcze większy problem, badania profilaktyczne u mężczyzn, między innymi pod kątem nowotworów prostaty. Kobiety często nie mają czasu zgłosić się na tą cytologię. Mają świadomość, że powinny, ale mówią, że nie mają czasu. Mężczyźni natomiast, dla mężczyzn
nie potrzebują
niestety
tego,
jest
tak?
to wstydliwy bardzo temat. A pamiętajmy, im wcześniej zapiszemy się na badania profilaktyczne, tym szybciej możemy wyeliminować problem, który się może pojawić, a który może być dość poważnym problemem.
I ostatni dzisiaj temat, opłata cukrowa.
Tak, tutaj powinniśmy walczyć z pewnymi mitami. Chcemy walczyć z pewnymi mitami, że opłata cukrowa, jak niektórzy sugerują...
To jest to samo, co podatek cukrowy? Czy to nie to samo?
Nie to samo, to ponieważ żeby tak wprowadzić podatek, podatek musi być zakomunikowany w roku poprzednim, żeby zaczął obowiązywać w roku bieżącym. Obostrzenia w zakresie wprowadzania nowych podatków są większe. My mówimy o opłacie zdrowotnej od cukru. I właściwie od napojów cukrowych. Dlaczego mówimy o opłacie od akurat napojów cukrowych? Nie dlatego, że my chcemy zasilić budżet, bo nie zasilamy budżetu państwa, ale zasilamy budżet Narodowego Funduszu Zdrowia, między innymi w zakresie walki z chorobami wywołanymi przez cukier. Pokłosie nadwagi, pokłosie otyłości. Dzisiaj przeciętny Kowalski w naszym kraju spożywa rocznie około 100 litrów napojów słodzonych. 50% cukru w naszej diecie pochodzi z napojów słodzonych. 40% często węglowodanów w naszej diecie wszystkich Polaków pochodzi z napojów słodzonych.
To wina tych producentów. Tych
nie,
wszystkich,
to nie
którzy,
wina producentów.
Którzy to produkują, potem sprzedają, zachęcają nas do tego. Są reklamy,
to
na które wszyscy są szczupli, uśmiechnięci.
Tak, to wina naszych wyborów.
No może mamy słabą wolę rzeczywiście.
Mamy słabą wolę. Musimy jeszcze wziąć pod uwagę jedno. Dzisiaj 67% dzieci i młodzieży spożywa energetyki, które nie dość, że są słodzone, to zawierają jeszcze taurynę, guaranę bądź kofeinę. Jest to szkodliwe dla zdrowia dziecka. Jeżeli więc dzisiaj widzimy, że 30% ośmiolatków ma nadwagę bądź jest otyłe. Jeżeli około 26% chłopców w wieku od 11 do 15 lat boryka się z problemem nadwagi i otyłości. Ponad 50% Polaków ma problem z nadwagą i otyłością.
I niestety gonimy Amerykanów.
Gonimy Możemy Amerykanów, być... jeszcze trochę nam brakuje, ale jesteśmy
gonimy.
Już w czołówce europejskiej pod kątem nadwagi i otyłości. To my chcemy z tym walczyć. Jednym jest edukacja, a druga ta opłata cukrowa ma być taką edukacją świadomościową w sklepie. Edukacją sklepową, ja to tak nazywam. Czyli stajemy przed półką z napojami, widzimy, że nasz napój słodzony podrożał. Może się zastanówmy, czy kupić ten droższy napój, czy dwie półki niżej, bo zakładam, że w większości sklepów to jest dwie półki niżej, stoi naturalna woda źródlana bądź woda mineralna. Może kupić tą tańszą wodę, której nasz organizm bardziej potrzebuje niż napojów słodzonych. Druga rzecz, my zmieniliśmy trochę tę opłatę, wprowadziliśmy część zmienną, ponieważ producenci powiedzieli, my będziemy eliminować cukier z naszych napojów. Więc my mówimy, okej.
Akurat. Akurat.
Ale my mówimy, sprawdzam. Mówimy, sprawdzam, wprowadzamy część ruchomą, czyli 50 groszy jest opłaty stałej od każdego litrowego napoju zawierającego do 5 gramów cukru i każdy gram więcej to jest 5 groszy więcej opłaty. Więc mówimy tak, jeżeli
to państwo... To na nich podziała.
Jeżeli państwo producenci mówicie, że chcecie zmniejszyć, my was mobilizujemy. Będziecie mniej płacić, jeżeli ta zawartość cukru będzie mniejsza. Wiemy, że w innych krajach, Finlandia, Francja, Węgry, Meksyk, tam po wprowadzeniu tych opłat zmalało spożycie napojów z zawartością cukru.
W Meksyku?
W Meksyku o 10% spadło spożycie napojów z zawartością cukru po wprowadzeniu opłaty.
To kiedy za alkohol się weźmiemy?
Wprowadzamy opłatę złotówka od małpki, ponieważ dzisiaj małpki są największym problemem alkoholowym.
Tak, mówiła nam pani psycholog na naszej antenie, że to jest dzisiaj przyczyna uzależnienia od alkoholu małpki.
Tak, i dzisiaj 1,5 miliona dziennie małpek kupują Polacy. Pani redaktor, dzisiaj do godziny 9 zakładam 500 tysięcy małpek zostało sprzedanych, bo Polacy w okolicach 500 tysięcy małpek kupują rano. Dlaczego małpka? Bo mieści się do damskiej torebki. To jest problem. To jest poważny problem, że małpki coraz częściej spożywają kobiety.
Terapeuci twierdzą, że niektóre, że rośnie liczba kobiet spożywających alkohol. Tak.
Tak. Jeżeli byśmy poszli pod budynki korporacji i zajrzeli do śmietników, często leżą tam małe buteleczki po małych napojach alkoholowych. To stanowi poważne wyzwanie. Małpki dzisiaj generują nam problem alkoholowy. Stąd też z naszej strony nie możemy zakazać tego produktu na chwilę obecną, ale mówimy, podnieśmy cenę i wyeliminujmy ten problem.
100 milionów rocznie na wspieranie zajęć sportowych?
Tak, to jest z opłaty cukrowej, żeby pokazać, też zasygnalizować społeczeństwu i wszystkim wątpiącym, że opłata zdrowotna od napojów słodzonych ma zasilić co innego niż walkę ze zdrowiem. My mówimy od razu tak, jeżeli ta opłata będzie mała, w sensie jeżeli mało będzie do nas wpływało, to my się będziemy cieszyć, bo to znaczy, że spada sprzedaż napojów z zawartością cukru. Ale dodatkowo 100 milionów złotych rocznie wprowadzamy do projektu ustawy na sport dla dzieci, na SKS-y, czyli dofinansowujemy zajęcia sportowe w szkołach.
Dużo zdrowia życzę. Dziękuję
ja
za to spotkanie, za tę rozmowę. Pan Wojciech Andrusiewicz, dyrektor działu komunikacji, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia, był dzisiaj naszym gościem w rozmowie Radia Warszawa na żywo.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.